poprzednim razem mówiliśmy o Bożym Sądzie, który Jan ukazał jako pełny dramatycznych wydarzeń żniwa. Obraz ten zapisany jest w 14 rozdziale Księgi Apokalipsy. W następnym, 15 rozdziale, czytamy od początku. I ujrzałem na niebie znak inny, wielki i godzien podziwu, 7 aniołów, trzymających 7 plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I ujrzałem, jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają bestię, i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. Wydawałoby się, że powiedziawszy o żniwie sądu, Jan mógłby się na chwilę zatrzymać. Ma on jednak jeszcze wiele do powiedzenia o ostatecznej grozie, o tysiącletnim panowaniu świętych, o ostatniej bitwie i ostatnim błogosławieństwie. Mówił już o złamaniu 7 pieczęci, mówił o dźwięku 7 trąb, a teraz musi powiedzieć o wylaniu 7 czasz gniewu Bożego. Wyraźnie uwydatnia się tu cecha pisarzy apokaliptycznych, którzy układali materiał w grupy po 7 i po 3, zaś 3 razy po 7 mówiło o doskonałości, o pełni. Otwiera się przed nami sceneria nieba. Zanim Jan powie więcej o 7 aniołach z 7 czaszami gniewu, najpierw przedstawia obraz tych, którzy stali się męczennikami dla sprawy Chrystusa. Stoją oni nad morzem, którego powierzchnia jest podobna do szkła. Widzieliśmy już podobny obraz w 4 rozdziale Księgi Apokalipsy. Tym razem jednak czytamy, że szkło jest zmieszane z ogniem. Tekst ten mówi o sądzie, a ogień w Piśmie Świętym często jest symbolem sądu. W 2 Księdze Mojżeszowej czytamy na przykład w 9 rozdziale, że na Egipt spadnie grad zmieszany z ogniem. W Ewangelii Mateusza czytamy o plewach, które zostaną spalone ogniem. A autor listu Hebrajczyków pisze: Bóg jest ogniem trawiącym. Całą scenerię ogarnia ponure światło ognia sądu, który nawiedzi ziemię. Wkrótce posłyszy się pieśń Mojżesza. Jest to pieśń, którą śpiewał Mojżesz po triumfalnym przejściu synów Izraela przez Morze Czerwone. W ten sposób, w podobny sposób, także męczennicy Chrystusa, stojący przed Bożym tronem, bezpiecznie przejdą przez morze męczeństwa i przybędą na brzeg niebios. Męczennicy przybywają jako zwycięzcy nad siłami Antychrysta. Spotykamy się tu z czymś bardzo ważnym. Czytamy, że męczennicy umierali najbardziej okrutną śmiercią, a mimo to ukazują się tu jako zwycięzcy. To sam fakt ich śmierci uczynił ich zwycięzcami. Gdyby pozostali przy życiu, rezygnując z zasad swojej wiary, wiary w Chrystusa, znaleźliby się w gronie pokonanych. W literaturze wczesnego Kościoła stale podkreśla się, że dzień męczeństwa jest dniem zwycięstwa. We wzmiance odnoszącej się do męczeństwa pierwszych chrześcijan czytamy: Gdy nadszedł dzień ich zwycięstwa, z więzienia do amfiteatru szli jakby do nieba, byli szczęśliwi i pełni radości. Jezus powiedział: Kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by je utracił, dla mnie odnajdzie je. Takie słowa Jezusa znajdziemy w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale. Prawdziwym zwycięstwem nie jest zachowanie życia za wszelką cenę, lecz przeciwstawienie się złu i, o ile to będzie konieczne, wytrwanie w wierności aż do śmierci. Wytrwałość, wierność Chrystusowi to cechy, które Księga Apokalipsy podkreśla wielokrotnie. Chrześcijanin, by być zwycięzcą, musi być wytrwały i wierny Chrystusowi przez całe życie. zwycięzcy chrześcijanie, męczennicy, trzymają Boże harfy i śpiewają. Czytamy w 3 i 4 wierszu 15 rozdziału Księgi Apokalipsy. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże Wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Król narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. Zwycięzcy chrześcijanie śpiewają dwie pieśni. Śpiewają pieśń Baranka, której tylko oni mogli się nauczyć, i pieśń Mojżesza, sługi Bożego. Tę pieśń Mojżesz śpiewał po bezpiecznym przejściu przez Morze Czerwone. Tekst tej pieśni znajdujemy w Księdze Exodus, drugiej Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale. Czytamy tam: Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. Któż jest jak Ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości, straszliwy w chwalebnych czynach, sprawco cudów? Pan będzie królował na wieki wieków. Ta pieśń zostawiła niezatarty ślad w świadomości Żydów. W każdy szabat śpiewano ją na nabożeństwach wieczornych w synagogach. Na każdym nabożeństwie żydowskim były recytowane Szema, czyli wyznanie wiary Izraela. A następnie odmawiano dwie modlitwy, i czyni się to i nadal, z których jedna nawiązuje do pieśni Mojżesza. Prawdą jest, że jesteś, Jahwe, naszym Bogiem i Bogiem naszych ojców, naszym Królem i Królem naszych ojców, naszym Zbawicielem i Zbawicielem naszych ojców, naszym Stworzycielem, skałą naszego zbawienia, naszą pomocą i naszym Odkupicielem. Twoje imię jest wieczne i nie ma Boga prócz Ciebie. Na brzegu morskim wyzwoleni śpiewali Twojemu imieniu nową pieśń, wspólnie uwielbiali Cię, uznali swoim Królem, który będzie panował bez końca. Błogosławiony niech będzie Pan, który zbawia Izraela. Pieśń Mojżesza upamiętniła największe wyzwolenie w dziejach ludu Bożego i dlatego jest ona śpiewana przez zwycięskich męczenników, którzy przeszli przez morze prześladowań, wkraczając do obiecanej krainy niebios. A potem męczennicy śpiewają swoją własną pieśń. Zwróćmy uwagę na dwie jej cechy. Prawie całkowicie składa się ona z cytatów zaczerpniętych ze Starego Testamentu. Oto słowa pieśni oraz teksty Starego Testamentu o bardzo zbliżonej treści. Porównajmy. Pieśń męczenników głosi: Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie. A w Starym Testamencie czytamy w Księdze Psalmów: Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie. Wielkie są dzieła Pana, bo cuda uczynił. Cudowne są dzieła Twoje. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Król narodów, śpiewają zwycięzcy chrześcijanie. A w psalmie 145 czytamy: Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego, śpiewają męczennicy. A w psalmie 86 czytamy: Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przyjdą i kłaniać się będą Tobie, Panie, i wielbić imię Twoje. Bo Ty jedynie jesteś święty, głosi pieśń chrześcijan męczenników. A w Starym Testamencie czytamy: Nikt nie jest tak święty jak Pan. To słowa pierwszej księgi Samuelowej. Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszne. On jest święty, woła psalmista. Święte i straszne jest imię Jego, czytamy w psalmie 111. Męczennicy śpiewają: Wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, a w księgice psalmów czytamy: wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przyjdą i kłaniać się będą Tobie, Panie. To słowa psalmu 86. Objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje, śpiewają męczennicy. Pan objawił zbawienie swoje, na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją, czytamy w psalmie 98. Tekst ten świadczy o tym, jak bardzo Księga Apokalipsy czerpie z proroctw i obietnic Starego Testamentu. Zwycięzcy męczennicy śpiewają pieśń Baranka, która jest pieśnią wywodzącą się wprost z obietnic i proroctw Starego Testamentu. Jeszcze inna rzecz uderza nas w pieśni zwycięskich męczenników. Nie ma w niej ani jednego słowa o ich własnym osiągnięciu. Od początku do końca pieśń ta jest poetyckim wyrażeniem wielkości Boga. Niebo jest miejscem, gdzie ludzie zapominają o sobie, a pamiętają tylko o Bogu. W obecności Boga człowiek zapomina o swoim ja i wielbi Pana, Stwórcę i Zbawiciela.
Słuchacie Państwo programu Marka Cieślara Wędrówka przez Biblię.
Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podany na końcu programu.
Po wizji zwycięskich męczenników śpiewających hymn Mojżesza i Baranka następuje wizja siedmiu czasz i siedmiu plag. Od piątego wiersza, 15 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy: Potem ujrzałem, w niebie została otwarta świątynia przybytku świadectwa i ze świątyni wyszło siedmiu aniołów mających siedem plag, odzianych w czysty, lśniący len, przepasanych na piersiach złotymi pasami. I jedno z czterech zwierząt podało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga, żyjącego na wieki wieków. Namiot świadectwa to starotestamentowe określenie przybytku na pustyni, pierwszej świątyni Izraela. W wizji Jana widzimy, że ze środka tego przybytku wychodzi siedem aniołów zemsty. W środku miejsca Najświętszego stała, jak pamiętamy, Arka Przymierza, skrzynia zawierająca tablicę z dziesięciorga przykazaniami. Inaczej mówiąc, aniołowie wychodzą z miejsca, gdzie znajduje się prawo Boże. Pragną oni pokazać, że naruszenie prawa Bożego nikomu nie może ujść bezkarnie. Są oni odziani w lśniące białe szaty, a ich piersi są przepasane złotymi pasami. Szaty aniołów symbolizują trzy rzeczy. Są one ubiorem kapłańskim. Szata z białego lnu i wyszywany pas na piersiach to strój arcykapłana. Arcykapłan może być nazwany Bożym przedstawicielem wśród ludzi, a ci aniołowie występują jako niosący pomstę przedstawiciele Boga. Po drugie, ich ubrania są królewskim ubiorem. Biały len i szeroki pas to strój książąt i królów. Aniołowie ci należą do bliskiego grona króla królów. I po trzecie, ich szaty są niebiańskim ubiorem. Młodzieniec u grobu Chrystusa po zmartwychwstaniu Jezusa był przyodziany w długą białą szatę, jak czytamy w Ewangelii. Aniołowie, jako mieszkańcy nieba, wstępują na ziemię, by wykonać polecenia Boże. Dalej czytamy, że jedno z czterech zwierząt wręcza aniołom siedem czasz gniewu Bożego. Gdy po raz pierwszy mówiliśmy o czterech postaciach zwierząt, wspominaliśmy, że jedno z nich podobne było do lwa, drugie do wołu, trzecie do człowieka, zaś czwarte podobne było do orła. Zwierzęta te mogą symbolizować wszystko, co jest najsilniejsze, najodważniejsze, najmądrzejsze i najszybsze w przyrodzie. Jeżeli tak, to jedno z nich może wręczyć czaszę gniewu siedmiu aniołom. Czasze gniewu powodują nieszczęścia w przyrodzie, toteż symbol ten może wyrażać oddanie przyrody na służbę Bogu. Całe stworzenie zostanie poddane Bożemu sądowi i Bożej odnowie. W ostatnim wierszu 15 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy: a świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego potęgi, i nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło siedem plag siedmiu aniołów. Dym zwykle symbolizuje w Starym Testamencie chwałę Bożą. W widzeniu Izajasza cały dom Boży napełnił się dymem. Tak czytamy w 6 rozdziale proroctw Izajasza. Podobnie też pojęcie niedostępności świątyni napełnionej dymem często występuje w Starym Testamencie. Odnosiło się to zarówno do przybytku, jak i do świątyni. O przybytku tak się mówi: wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniała przybytek. Tak czytamy w drugiej księdze Mojżesza, księdze Exodus. Natomiast o ceremonii poświęcenia świątyni Salomona czytamy w pierwszej księdze królewskiej w rozdziale 8. Gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię. Spotykamy się tu z dwojakim pojęciem. Pierwszym z nich jest niemożność poznania celów Bożych przez ludzi, gdyż żaden człowiek nie może wejrzeć w zamysł Boży. Drugim zaś jest pojęcie świętości i chwały Boga, z powodu których żaden człowiek nie jest w stanie zbliżyć się do Boga. Nikt z nas, grzeszników, nie mógłby zbliżyć się do Boga, gdyby drogi do Niego nie utorował nam Jezus Chrystus, Syn Boży, nasz Zbawiciel. Siedem aniołów w wizji Jana otrzymało siedem złotych czasz pełnych Bożego gniewu. O tym, co stało się, gdy aniołowie kolejno wylewali zawartość owych czasz, mówi 16 rozdział Księgi Apokalipsy. Czytamy słowa Jana: potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię. I poszedł pierwszy i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię bestii, i na tych, co wielbią jej obraz. A drugi wylał swą czaszę na morze, i stało się ono krwią jakby zmarłego, i każda z istot żywych poniosła śmierć, te, które są w morzu. A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód, i stały się krwią. I usłyszałem anioła wód, mówiącego: ty jesteś sprawiedliwy, który jesteś, który byłeś, o święty, że tak osądziłeś, ponieważ wylali krew świętych i proroków. Krew również pić im dałeś, godni są tego. I usłyszałem, jak mówił ołtarz: tak, Panie, Boże Wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe. A czwarty anioł wylał swą czaszę na słońce. I dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. Ludzie zostali dotknięci wielkim upałem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami. a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę. A piąty anioł wylał swą czaszę na tron bestii i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzoty, ale od czynów swoich się nie odwrócili. A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat, a wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. I ujrzałem wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka trzy duchy nieczyste, jakby ropuchy, a są to duchy czyniące znaki, demony. Demony te wychodzą ku królom całej zamieszkałej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu Wszechmogącego Pana. Oto przyjdę jak złodziej, błogosławiony, który czuwa i strzeże swoich szat. Te słowa są zapowiedzią końcowych wydarzeń czasów wielkiego ucisku. O znaczeniu symboli i obrazów tu zawartych mówić będziemy już w czasie następnej audycji. Dzisiaj podkreślmy, ci, którzy ufają Chrystusowi i dochowują Mu wierności, nie muszą obawiać się żadnego doświadczenia. Z Nim, Panem życia i śmierci, jesteśmy bezpieczni na wieki.